pomyślałem sobie dzisiaj, siedząc tutaj i uczestnicząc w uwielbieniu, uczestnicząc w stole pańskim, w każdej części tego nabożeństwa, że dobrze jest mi tutaj być. I dla mnie jest to takie zwyczajne, takie normalne. Nie chciałbym, żeby było powszednie, ale takie niezwykłe. Ale uświadomiłem sobie, że to nie jest zwyczajne, to nie jest tylko normalne, to jest coś wielkiego, ponieważ mogłem narodzić się na nowo, ponieważ Bóg wyrwał mnie z tego świata, uczynił mnie swoim dzieckiem, umiejscowił mnie w tej społeczności i dlatego to wszystko mogę przeżywać, uznając to za normę dla mojego życia, ponieważ mój Pan zapłacił za to ogromną cenę. Kiedy rodzimy się na nowo, kiedy poznajemy Pana Jezusa, to dokonuje się w nas ogromna duchowa rzeczywistość. Na początku, jako młodzi ludzie w wierze, jeszcze nie rozumiemy tego, jeszcze nie w pełni jest nam to objawione, jak wielkie Boże dzieło dokonało się, że zostaliśmy wyrwani ze śmierci, z grzechu, ze szpon diabła, uwolnieni, nowonarodzeni, obmyci Jego krwią i później Bóg każdego dnia nas prowadzi. Ale nowonarodzenie to również przemiana naszego życia, naszej świadomości, naszych myśli, naszych serc, a także standardów naszego postępowania i naszych zachowań. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, rozważając 16 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, mogli zauważyć, jak Ewangelia wpływała na ludzi. Dlaczego jest tak ważna, byśmy ją zwiastowali? Dlaczego jest tak ważna, byśmy ją przyjmowali? Dlaczego jest tak ważne, abyśmy też ulegali temu procesowi, który dokonuje też nowonarodzenie w naszym życiu, przemieniając nas na takich, jakimi Bóg pragnie nas zobaczyć. I oto w 16 rozdziale od początku czytamy, jak apostoł Paweł, wędrując z miasta do miasta, od zboru do zbory, odwiedzał je, umacniał, spotykał tam ludzi wierzących i w jednym z takich miejsc, oto gdy dotarł do Derby i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. A bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, został to też wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. Być może to historyczna relacja tego, co wydarzało się w misji apostoła Pawła, ale kiedy skupimy naszą uwagę na niektórych fragmentach, które przeczytaliśmy, to zobaczymy tam pewną głębię, duchową głębię, która myślę może być dla nas też pewnym wzorem i też pewną zachętą dla naszego duchowego życia. Po pierwsze, apostoł Paweł zobaczył tam młodego człowieka, bo wiemy z historii, wiemy też z innych fragmentów, że był to młody człowiek, który na imię miał Tymoteusz. Miał mamę wierzącą, miał ojca Greka. O nim nie wiemy, czy był człowiekiem wierzącym, czy nie. Z kontekstu raczej wynikałoby, że taką osobą nie był. Jego mama była wierząca i też inni członkowie jej rodziny byli ludźmi wierzącymi. I dlatego mama zabierała go, jak my to mówimy, na szkółkę niedzielną, zabierała go na nabożeństwa, zabierała go od maleńkości do społeczności. Tam też mógł wzrastać, tam też mógł przyjmować Ewangelię, tam też dokonywało się w nim jakieś przemiany w jego sercu, które doprowadziły go do tego miejsca, gdzie spotyka go apostoł Paweł. I on odkrywa w nim coś, czego być może inni nie zobaczyli. Odkrywa młodego człowieka, który ma powołanie do tego, żeby iść dalej i wykonywać Boże dzieło. Wiecie, jestem zauroczony tym, gdy widzę, jak Bóg powołuje młodych ludzi do swojego królestwa i również jak powołuje ich do tego, żeby mu służyli. To nie znaczy, że dla nas ludzi w wieku średnim czy jeszcze bardziej dojrzałym. Wczoraj rozmawiały z moją siostrą i moja siostra uświadomiła mi, że granica wieku się przesunęła, że do tej pory uznawano, że wiekiem średnim jest wiek od 50 roku życia, ale teraz jest od 60. Mówię, jestem jeszcze młody. A więc każdy będzie przesuwał tak jak chce, ale myślę, że bez względu na wiek Bóg powołuje nas do dobrego dzieła, że nowonarodzenie sprawia w nas to, że poznajemy Pana, ale Jego łaska prowadzi nas dalej do dzieła, do którego Bóg nas przygotowuje, abyśmy mogli Mu służyć z pełnym oddaniem i poświęceniem. I zwróćcie uwagę na to, wystawili Mu bracia dobre świadectwo. Życie Kościoła polega na tym, że my bierzemy odpowiedzialność za siebie nawzajem, że znaczenie ma również to, jak inni patrzą na moje życie, I bracia wystawili mu dobre świadectwo. Ten młody człowiek w jakimś momencie swojego życia postanowił, że nie będzie chodził na dyskoteki, że nie będzie brał udziału w tym świecie, ale poświęci swoje życie dla Boga i to zaowocowało tym, że inni również to zobaczyli i wystawili mu dobre świadectwo, dobre świadectwo. Mam nadzieję, że gdyby ludzie patrząc na nas również takie świadectwo mogli nam wystawić, ale powołaniem do służby nie jest tylko to, co my chcemy czynić, ale potrzebujemy również takiego zaświadczenia od innych, którzy patrząc na nasze życie zobaczą, że Duch Święty je przemienił i również posyła nas dalej do tego, żebyśmy Mu mogli służyć. Dobre świadectwo to owoc naszego nowonarodzenia, to coś, co powinno nam towarzyszyć, dobre świadectwo. Ja wiem, że czasy się zmieniają, kultura się zmienia, ale Ewangelia jest ta sama, prawda? Moc Boża jest ta sama i dlatego świadectwo, które powinno wypływać z nas, powinno brzmieć tak jak to, które wystawili bracia młodemu Tymoteuszowi. Dobre świadectwo, które możemy złożyć ze względu na to, że Pan Jezus wykonuje w nas swoje dzieło. I później dochodzimy do miejsca, które być może doktrynalnie jest nieco trudne. Dlaczego? Bo to apostoł Paweł postanowił obrzezać młodego Tymoteusza. Wcześniej czytamy, jak to bracia też postanowili, żeby nie nakładać większego tam zobowiązania na zbory, które wywodzą się z pogan, oprócz tych rzeczy niezbędnych, żeby po prostu wystrzegali się wszelkiej niemoralności, żeby żyli w czystości przed Bogiem i tak dalej, ale mówią, nie musicie wypełniać całego zakonu, a częścią zakonu również było to, że człowiek musiał być w odpowiednim dniu po swoim urodzeniu obrzezany. Lecz gdy czytamy list do Rzymian, to apostoł Paweł, ten sam apostoł, który obrzezuje tutaj Tymoteusza, uczy, że obrzezka jest pieczęcią naszej wiary. Na podstawie życia apostoła Abrahama, on mówi, że jest pieczęcią, że nie jest tym, co jest niezbędne do zbawienia, ale Abraham wcześniej uwierzył w Boga, wcześniej oddał mu swoje życie, wcześniej zawierzył mu swoje drogi i to, że został obrzezany, było tylko przypieczętowaniem tego. W Nowym Testamencie przypieczętowaniem naszej wiary nie jest obrzezywanie, ale jest chrzest. Jest tym, co jest zewnętrznym świadectwem naszej duchowej przemiany, która się dokonuje. Więc dlaczego apostoł Paweł postanowił obrzezać Tymoteusza? I czytamy tutaj, że zrobił to ze względu nie na Boga, ale ze względu na ludzi, ze względu na Żydów, którzy patrząc na tego młodego człowieka, aby nie zamknąć mu drogi do służby, postanowił go ze względu na nich obrzezać, ponieważ miał matkę Żydówkę, miał ojca Greka. Myślałem nad tym fragmentem. Mówi, Panie, czy to ma jakieś znaczenie dla nas, ludzi żyjących 2000 lat później, ludzi, którzy wywodzą się z innej kultury, żyją w innym środowisku i nie mamy potrzeby nawet dzisiaj myśleć o tym, żeby ktokolwiek z nas, bracia, był obrzezany. Alleluja. Ale dlaczego to słowo jest tutaj tak podkreślone? Ze względu na ludzi. Myślałem sobie, dobrze Panie, jakie rzeczy w moim życiu potrzebowałyby pewnego aktu poświęcenia, żeby być dobrym świadectwem dla innych? Paweł nie zrobił tego, ponieważ tak nakazywał zakon i chciał go wypełnić, ale ze względu na ludzi, żeby nikt nie zarzucił temu młodemu człowiekowi, że nie ma prawa do tego, by zwiastować Ewangelię. A więc był bardzo pokornym człowiekiem. I oby to charakteryzowało również po nowym narodzeniu nasze życie, że jesteśmy ulegli, że jesteśmy gotowi poświęcić wiele, by Ewangelia mogła być zwiastowana, że jesteśmy gotowi wyrzekać się wszystkiego, byle tylko zyskać Chrystusa i mieć możliwość zaprezentowania Go w tym świecie. To jest cena, którą trzeba zapłacić. Być może przedstawianie Ewangelii w większości przypadków dzisiaj polega na tym, że przyjmiesz Pana Jezusa, to będziesz zdrowy, przyjmiesz Pana Jezusa, będziesz bogaty, przyjmiesz Pana Jezusa, będzie ci się lepiej powodzić. Ja nie twierdzę, że te rzeczy nie mają też miejsca, gdy przyjmujemy Boga, ale one nie są podstawą naszej wiary. Podstawą naszej wiary jest poświęcenie naszego Boga i również naszą podstawą życia z Nim jest poświęceniem dla Niego. Prawda, że tak? A więc powinniśmy nieraz wyrzekać się, nawet być gotowi zapłacić jakąś cenę, by pójść do tych ludzi, by zwiastować im Ewangelię, by nic nie stanęło przeszkodą między nami a nimi, by Ewangelia mogła być zwiastowana. Obrzezał go ze względu na Żydów. Może czasami dotyczy to naszej zmiany sposobu myślenia, naszego zachowania, naszej otwartości, ale coś musi dokonać się w nas. Jakiś znak Boży, który dotknie naszego serca tak, abyśmy mogli wykonać to dla Jego chwały. I później czytamy piękne świadectwo. 16 rozdział, wiersz 5 mówi: zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. Zwracam na to zawsze uwagę, na porządek, na to, jak Boże Słowo to przedstawia. One utwierdzały się w wierze i rosły w liczbie. To nie znaczy, że gdy rośniemy w liczbę, to rośniemy w wierze, ale gdy rośniemy w wierze, to mamy nadzieję, że będziemy rośli w liczbę, prawda? Kiedy postawimy na właściwym miejscu to, co Boże, to, co święte, to, co utwierdza naszą wiarę, to wierzę, że Bóg będzie przydawał też ludzi, którzy będą chcieli iść za Nim. Jeżeli na piedestale postawimy zawsze Boże Słowo i ono będzie tym, na co będziemy zwracać uwagę i ono będzie pogłębiać też nasze życie, to mam nadzieję, że ludzie również tego pragną. I dzisiaj przyszedłeś na to miejsce, przyszedłeś do tego miejsca. Dlaczego? Ponieważ potrzebujesz zmiany w swoim życiu. Świat tego ci nie da. Powiem, kultura ci tego nie zafunduje i inne media nie wniosą tego w twoje życie, ale Ewangelia ma moc uczynić to. Kiedy będziesz wzrastał w wierze, to gwarantuje ci, że będziesz się rozwijał. Gwarantuje ci, że Bóg będzie obdarzał cię tym, co niewyobrażalne dzisiaj dla twojego życia, ale również będzie wzywał cię do tego, byś był pełen poświęcenia i oddania dla Jego imienia. W jaki sposób Bóg działa w życiu nowonarodzonych ludzi? Już widzimy, że kiedy rodzimy się na nowo, to powinniśmy wydawać dobre świadectwo. Kiedy rodzimy się na nowo, powinniśmy zacząć wzrastać w wierze, nie pozostawać w tym samym miejscu w nieskończoną ilość czasu, ale każdego dnia powinniśmy poznawać Pana, odkrywać to, kim On jest, jakim On jest i być gotowym pójść za tym głosem, wiedząc, że takiemu Bogu służymy, ale też w jaki sposób Bóg działał w życiu apostoła Pawła i innych wierzących. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Wiem, że dochodząc do tego fragmentu, tak samo jak ja, gdy doszedłem po raz pierwszy, coś zgrzytnęło gdzieś w moich myślach. Mówię, jak to? Duch Święty zabronił, by była głoszona Ewangelia, by było głoszone Słowo Boże? I mało tego, czytamy dalej, a gdy przeszli ku Mizji i chcieli pójść do Bytynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Tu Duch Święty przeszkadza, tu Duch Jezusa zabrania, nie przeszkodził im, żeby poszli. Czy ktoś potrafi to wyjaśnić? Przecież miał Paweł powołanie, przecież miał misję do spełnienia i wydaje się, że gdziekolwiek kij by wbił, to on powinien zakwitnąć, ale wydaje się, że są takie miejsca, gdzie Bóg szczególnie chce nas użyć i są takie miejsca, gdzie nie jest rzeczą najlepszą, żebyśmy w tym momencie zwiastowali Ewangelię. I nie my decydujemy o tym, ale Duch Święty decyduje. Słyszałem kiedyś pewną historię, opowiadał mi mój przyjaciel, który z pokolenia jest zielonoświątkowcem, jest Anglikiem, jego cała rodzina ma korzenie bardzo głębokie w Panu. I pewną historię, która dotyczyła jakiejś miejscowości, tylko nie wiem, gdzie to było, czy jakiegoś regionu, gdzie był pewien misjonarz, który rozpoczynał pracę i szedł ulicą, rozdając traktaty. Była ulica, więc po jednej i po drugiej stronie były zabudowania i on po jednej stronie rozdawał traktaty, nikt nie przyjmował. Przeszedł na drugą stronę, ludzie przyjmowali. Po tej stronie nikt nie przyjmował, po tamtej stronie przyjmowali. Mówi, co za dziwne zjawisko. Nie wiedział w ogóle, jak to wytłumaczyć. I później dowiedział się, że w tej jednej miejscowości nie było wierzących, nie było ludzi, którzy się o nią modlili, a ulica była granicą, a po drugiej stronie była już inna miejscowość i tam była ogromna grupa modlitewna, która wstawiała się za tym miastem. To jest duchowa rzeczywistość. Wydaje się dla nas niepojęte, ale z jakiegoś powodu są pewne granice, które Bóg w swojej mocy, łasce ustanawia, nie nam to oceniać, ale wygląda na to, że są miejsca, gdzie chce, żebyśmy rozpoczynali i miejsca, gdzie w tym momencie nie jest to odpowiedni czas, byśmy to robili. Kiedy Bóg mówi nie, to nie dlatego, że On nie chce czegoś dla nas, ale chce czegoś innego dla nas. Kiedy zabrania nam tutaj, to znakiem tego, że otwiera jakieś inne drzwi. Kiedy jesteś Bożym człowiekiem, masz pragnienie służenia Mu i na początku swojej drogi spotkasz wiele przeciwności, zanim zostaniesz ukierunkowany do miejsca, do służby, gdzie będziesz mógł wykonywać to z wielką chwałą dla Boga, ale proszę Cię, bądź cierpliwy. Gdyby apostoł Paweł jako wierzący człowiek powiedział, o, skoro Bóg nie chce, no to ja zamykam się w sobie, idę do domu i nic nie będę robić. O, skoro Duch Jezusa nie pozwala mi, żebym to wykonywał, to również nie będę nic zrobić. Ale każda z tych rzeczy ukierunkowywała go do miejsca, gdzie miał być i gdzie miał służyć. Proszę, nie poddawaj się. Rozpoczynasz jakąś służbę, ale nie idzie najlepiej. To może czas, by rozpocząć inną służbę, ponieważ Pan poprzez to chce cię przekierować w inne miejsce. Ale i tutaj może nie idzie ci najlepiej, aż w końcu znajdziesz swoje miejsce powołania i zaczniesz mu służyć z całym oddaniem. Mam pytanie do was, ludzi wierzących. Czy to jest pierwsza służba, którą rozpoczęliście, którą wykonuję? A może druga, może trzecia, może czwarta? Ale w końcu dochodzimy do takiego miejsca, które jest naszym powołaniem. Amen. Każda z tych rzeczy wcześniejszych kształtowała nas, uczyła, może nawet rozwijała, przygotowywała do tego, ale bądź cierpliwy i bądź wytrwały i nigdy się nie poddawaj jako wierzący człowiek, bo Bóg ma dla twojego życia plan. Obyś nie zniechęcił się chwilowymi porażkami i brakiem sukcesu w tej służbie. Bądź wytrwały, aż dojdziesz do miejsca, że zobaczysz wspaniały owoc i też będziesz miał ogromną satysfakcję w tym, w jaki sposób Bóg będzie cię używał w potężny sposób. Ja wierzę, że każdy wierzący ma powołanie, tylko nie każdy ma odwagę to zrobić. Nie każdy chce poświęcić swoje życie, ale każdy z was nosi to w swoim duchowym DNA. Odkąd Jezus zamieszkał w twoim sercu, to chce i nawet domaga się tego, abyś poszedł w miejsce, gdzie On będzie cię używał w tak niezwykły sposób. Ale też chcę zwrócić uwagę na pewien aspekt teologiczny tego słowa. Oto Duch Święty przeszkodził. Zawsze zadawajcie sobie pytania, kto? Duch Święty, nie co, tylko kto, osoba, Duch Święty przeszkodził. A później Duch Jezusa, czy mogę myśleć, że Duch Jezusa i Duch Święty to ta sama osoba? Tak, mogę tak myśleć, ponieważ ten fragment daje mi do tego podstawy i nawet gdybyśmy poszli jeszcze dalej, później po objawieniu, które miał Paweł, wnioskuję, że nas Bóg powołał. A więc Duch Święty, Duch Jezusa są osobami i to jest boska osoba i o tym również mówi ten fragment, co za głęboka teologia w tak krótkim fragmencie obrazująca to wierzymy w Ojca i Syna i Ducha Świętego, którzy stanowią jedność i wierzymy w jednego Boga i nie ma w tym nic, co by się ze sobą kłóciło. Amen? Proszę, zwracajcie na to uwagę, budujcie tym swoje życie, ale zwróćmy też nasze myśli na to, w jaki sposób Paweł był powołany. I miał Paweł w nocy widzenie. Może już był zmęczony, może był zniechęcony tymi niepowodzeniami, które go spotkały. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Proszę, przepraw się i pomóż nam. Wiecie, to słowo oznacza, że ci ludzie mieli ogromną potrzebę, cały ten region i kontynent, bo Paweł miał ochotę iść do Azji, która była mu bliższa i bardziej znana. Ale Bóg miał dla niego plan, żeby przeprawił się do Europy, aby tutaj rozpocząć pracę misyjną. Europa tak desperacko potrzebowała Jezusa i to jedno objawienie, które miał apostoł Paweł, ukierunkowało go tak, że przeprawił się i przyszedł na tą ziemię. I dzisiaj kształt i charakter tej ziemi właśnie jest taki i być może nawet wiele rzeczy związanych z funkcjonowaniem Europy jest takie, ponieważ została rozpoczęta praca ewangelizacyjna. Czy to nie jest niezwykłe? Nawet nie wiemy, jak głęboko to sięga. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką przemianę Bóg już rozpoczął przez to, że Paweł nie poddał się jako wierzący człowiek, by był wytrwały, aż doszedł do miejsca powołania, a ten Macedończyk, który mi się przyśnił, był obrazem mnie i Ciebie, każdego z nas, który potrzebuje Jezusa, pomóż nam, ponieważ sami nie dajemy sobie rady. Ja nie wiem, jak oceniano wtedy Europę. Być może to były jakieś intelektualne wyżyny, gdy chodzi o Grecję, gdy chodzi o Rzym. Pewnie im dalej, to tym ciemniej było, zwłaszcza gdy później myślimy o narodach słowiańskich, z których i my się wywodzimy, ale każdy potrzebował Jezusa, żeby w te mroki, w mroki ciemności i też takiego okultystycznego i złego myślenia była przyniesiona Ewangelia, aby Bóg przemienił. Widzicie, człowiek wierzący nie zatrzyma się tylko na tym, co służy jemu, ale będzie dążył do tego, co służy Bożemu powołaniu, co służy innym ludziom. On być może Bóg stawia na twojej drodze ludzi, którzy krzyczą, może we śnie, może w objawieniu, a może wyrazem twarzy, a może nawet słowami, które wypowiadają: pomóż nam, ponieważ sobie nie radzimy. Dlaczego idziemy i niesiemy Ewangelię? Czy chcemy tylko lepszego standardu życia? Nie, ponieważ ci ludzie potrzebują pomocy. Kiedyś czytałem jakąś książkę dotyczącą filozofii i ktoś wywodził tam jakieś myśli sprowadzające do tego, że nie powinniśmy za bardzo ingerować w kulturę takich ludzi, którzy gdzieś tam sobie spokojnie żyją, czy w Afryce, czy w innych częściach świata, mają swój świat, mają swoje życie, mają swoje wierzenia i my jako kultura zachodnia nie powinniśmy im w żaden sposób w tym pomagać czy zmieniać to. I wiecie, co ja myślę na ten temat? Dla mnie to bzdura po prostu. Ponieważ ci ludzie desperacko potrzebują Jezusa. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę Dziecko pokoju. Ktoś was czytał? To chodziło o historię, o ile dobrze pamiętam, w Nowej Gwinei, tak? O ludziach, którzy tam żyli. I oni sobie rzeczywiście tak żyli. Tylko nikt nie wiedział, jaką cenę płacili. Powiem, jakie rzeczy działy się. Powiem, jak niszczyło to ich, w jakim pogaństwie, w jakim okultyzmie, w jakiej trwodze, w jakiej bojaźni ci ludzie żyli, czy w strachu i lęku, aż przyszła Ewangelia, która zaczęła zmieniać ich życie. I dlatego pojawili się tam misjonarze. Oni mieli odpowiedź, ponieważ każdy w tym świecie, tak jak ten Macedończyk, potrzebuje pomocy, a odpowiedzią jest Jezus. Każdy z nas krzyczy gdzieś wewnątrz, potrzebuje pomocy, a odpowiedzią jest Jezus. I On ukierunkowuje tak misjonarzy, ludzi powołanych, by szli i tą pracę mogli wykonywać. I później czytamy, że oto apostoł Paweł, posłuszny też Bogu, posłuszny głosowi Ducha Świętego, Ducha Jezusa, przeprawia się. I odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipi, które jest przodującym miastem w okręgu macedońskiego, kolonią rzymską, zatrzymaliśmy się w tym mieście kilka dni. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia. Z miasta Tiatyr, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co mówił Paweł. A gdy została ochrzczona, także i dom jej prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie, i wymogła to na nas. I oto apostoł Paweł dociera do miasta Filipii. I pierwszą relację osoby, która tam nawraca się, jest niewiasta o imieniu Lidia, bogobojna kobieta, która przysłuchiwała się zwiastowaniu apostoła Pawła. Ale czytamy też w tym fragmencie o tym, że była kobietą przedsiębiorczą. Prowadziła swój interes, sprzedawała purpurę, mieszkała w przodującym mieście, znaczącym mieście. Odnosiła być może sukcesy w swoim życiu zawodowym, ale wewnątrz miała potrzebę. Wiecie, nic nie jest w stanie wypełnić twojego serca. Nic nie jest w stanie dać ci satysfakcji. Nic nie uczyni twoje życie pełnym pokoju. Żaden interes, żaden sukces nie zdoła tego dokonać, czego może dokonać tylko Ewangelia, tylko pojawienie się Jezusa Chrystusa. I dla takiej osoby apostoł Paweł, gdyby ona była jedyną wierzącą, która tam miała się nawrócić, to dla niej by się przeprawił. Jej serce było w potrzebie. Jej życie wyglądało dobrze. Miała dom, miała biznes, miała pieniądze, być może nawet miała jakieś uznanie w oczach innych ludzi, ale serce jej pogrążone było w ciemności. I tak wygląda życie wielu Europejczyków. Odnoszą sukcesy, prowadzą owocne życie zawodowe, ale kiedy sięgamy w ich sercach, widzimy ogromny ból, który mówi: pomóżcie nam. Pomóżcie nam odkryć coś z prawdziwym celem i sensem życia. Pomóżcie. I odpowiedzią jest Jezus. Być może jeszcze nigdy tak bardzo ta część świata nie potrzebowała Ewangelii jak teraz. Niedawno oglądałem jakiś film dotyczący Ameryki Południowej. Wiecie, że północna jest w dość znacznej części zewangelizowana, ale południowa nie była, gdy chodzi o Ewangelię w znaczeniu ewangelicznego środowiska, tak bardzo zewangelizowana. Ludzie żyli w różnych tam swoich zwyczajach religijnych, ale to się zmieniło w ostatnich dekadach. Dzisiaj w tych miejscach, gdzie promilami byli ludzie ewangeliczni, wiecie, ile jest ludzi ewangelicznie wierzących? 30, a nawet 40%. Powiem, niektórzy nawet obawiają się, że cała Brazylia jest w stanie się nawrócić. Aleluja. A może inne części. Widziałem jakiś obraz, był to basen olimpijski i w nim, tam setki ludzi, naprawdę, bo to nie jednostki, nie dziesiątki, ale setki ludzi stojące jeden obok drugiego. Wypełniony był każdy metr kwadratowy tego basenu, którzy byli chrzczeni. I ogromna jeszcze kolejka ludzi, którzy czekali, aby tam wejść. Czy nie jest to obraz, który pociąga wasze serce? O, chcielibyśmy takie rzeczy widzieć w Europie. Amen. Chcielibyśmy takie rzeczy widzieć w naszym kraju. Chcielibyśmy widzieć nie tylko 0,2% ludzi ewangelicznych, ale 20, a może jeszcze więcej procent ludzi narodzonych na nowo dzięki łasce Pana Jezusa Chrystusa. Tak skutecznie powinna działać Ewangelia. I oto w tym czasie, kiedy trwamy w modlitwie i poście, wołamy. Prawda, że tak? By ona zmieniała również krajobraz takich ludzi jak Lidia i wielu innych. I dzisiaj możesz tutaj siedzieć i możesz wyglądać na człowieka, który wygląda z pozoru dobrze, ale wewnątrz masz potrzebę tak jak ta niewiasta. Otwórz swoje serce, zwróć się do Boga, a Pan przemieni twoje życie. Pan otworzył jej serce. To była wielka, wielka łaska, kiedy Pan dotknął naszego serca i ono zadrżało. Najgorszą rzeczą jest, kiedy staje się nieczułe, kiedy Ewangelia mija nas, a my wciąż pozostajemy w tym samym miejscu, albo od lat jesteśmy wciąż w tym samym miejscu i nie dokonuje się jakiś progres. Otwórz swoje serce. Jeżeli Bóg cię dotyka, to uczyń swoje serce również wrażliwym na Jego obecność, na Jego działanie i poddaj je Jego kształtowaniu. Nawet jeżeli będzie to bolesne, nawet jeżeli na początku będzie trudne, to jednak owocem tego będzie to, co uczyni twoje życie prawdziwie szczęśliwym. Obiecuję ci to. Będziesz prawdziwie spełnionym człowiekiem. Nie będziesz myślał o tym, jaki jest cel i sens twojego życia, bo odkryjesz go dzięki Chrystusowi, który będzie w tobie zamieszkiwać. W całej rozciągłości twojego życia będziesz widział Jego prowadzenie krok za krokiem. Będziesz widział, jak On cię prowadzi. I gdy pojawi się trudność, to nie załamiesz rąk i się nie poddasz, ale pójdziesz dalej, ponieważ On cię poprowadzi. I kolejna trudność się pojawi i kolejna przeciwność, ale i tutaj nie upadniesz, ale Jego ręka podniesie cię i dalej cię poprowadzi, aż będziesz wykonywał Jego dzieła i będziesz mógł widzieć tego owoc. Aleluja. I tego chcę dla każdego z nas. Tego również oczekuję dla mojego życia i dla mojego serca. Ale zwróćcie uwagę również na ten zwrot, który jest tutaj użyty. Skoroście mnie uznali za wierną Panu. Kto? Paweł? Tymoteusz? Jeszcze inni bracia, którzy tam byli? Oni uznali ją za wierną? Za kogoś, kto oddał swoje życie? A czytamy wcześniej też, że ona została ochrzczona, także dom jej i uznali ją za wierną. To oznacza, że zanim ona przyjęła chrzest, oni zobaczyli w niej przemianę. Nie wiem, jak dużo czasu upłynęło od chwili, kiedy nad rzeką usłyszała Ewangelię, bo wygląda na to, że był taki zwyczaj, jeśli nie było synagogi w danym mieście, to pobożni ludzie zbierali się za miastem nad rzeką, by tam się spotykać i oddawać Bogu chwałę, tak jak to rozumieli w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale ona, gdy uwierzyła, otworzyła swoje serce, ona została ochrzczona, ponieważ została uznana za wierną Panu. Otworzyła swój dom dla ludzi, którzy tego potrzebowali. Gdy Bóg otwiera nasze serca, to otwiera również nasze domy. Prawda, że tak? Ale ona przyjęła chrzest. Jak daleko dzisiaj, nie wiem, nowonarodzenie zostało odłączone od chrztu. Wcześniej wygląda na to, że to była taka integralna część. Dzisiaj ktoś rodzi się na nowo, a później myśli, no czy powinienem się ochrzcić, czy nie. Mój bracie, moja siostro, to jest błędne myślenie, to jest niewłaściwe myślenie. Jeżeli tylko narodziłeś się na nowo, to nie tylko możesz, ale powinieneś się ochrzcić. Wiecie, wyobrażam sobie oto taką scenę, gdzieś człowiek jest zanurzony w wodzie, takiej zimnej, morskiej wodzie, ponieważ, nie wiem, łódź się rozbiła i trafił do tego miejsca i ratownicy cię wyciągają z tego miejsca i trzęsiesz się cały z zimna i potrzebujesz w tym momencie koca, który cię okryje, żeby dać ciepło. A ty mówisz, nie, ten kolor mi nie odpowiada. Powiem, kształt mi nie odpowiada. On nie jest tak miękki, jakbym chciał. Nie jest tak wygodny. Nie dyskutujesz wtedy, po prostu bierzesz, prawda? Bo wiesz, że to jest dla ciebie ratunkiem. Wiesz, że to jest potrzebą dla twojego życia. Nie puszczasz dłoni ratownika, tylko trzymasz się tak długo, aż się z tej wody wyciągnie. Więc dlaczego my tutaj próbujemy w jakikolwiek sposób kwestionować, podważać albo czynić to bardziej wygodnym i odpowiednim dla siebie? Jeżeli Bóg coś ci daje, ponieważ cię uratował, to przyjmujesz. Jeżeli daje ci swoje słowo, które mówi, masz się ochrzcić, masz być przyodziany w moją łaskę, to robisz to dla Jego chwały, prawda, że tak? Więc jeżeli dzisiaj na tym miejscu jest chociaż jedna osoba, która jeszcze nie została ochrzczona, to nikt się nie waha ani minuty, ale niech podda swoje serce Bożemu Słowu. Ale też ważną jest rzeczą, aby bracia, aby ludzie wierzący zobaczyli twoją wierność Panu. Że ta droga rozpoczęła się. Że Bóg zaczął już działać w twoim życiu. Uznali cię za wierną. Może to nawet jakiejś kobiety dzisiaj dotyczy. Może jakiejś niewiasty, która tutaj siedzi. Pan rozpoczął swoje dzieło, a ty idź teraz, tak jak on cię powołuje. A szliśmy na modlitwę i zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta idąc za Pawłem i za nami wołała, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Co za herold. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł i w tej chwili wyszedł. Po raz kolejny czytając tą historię, już nie tylko czytasz jako historię, ale zaczynasz zastanawiać się nad treścią tej historii, która ma miejsce. Oto Paweł spotyka, albo ta kobieta staje na drodze apostoła Pawła, która ma ducha wieszczego. Wiemy, że duch wieszczy jest związany z przepowiadaniem przyszłości. Innymi słowy, to wróżka stanęła na jego drodze. Czy wiecie, że żyjemy w kraju i w części świata, w Europie, gdzie jest więcej wróżek niż duchownych? Czy ktoś z was słyszał o tym, że jest więcej ludzi zajmujących się okultyzmem, wróżeniem, niż ludzi, którzy zajmują się zwiastowaniem Ewangelii? Dlaczego? Bo taka jest potrzeba ludzi. Bo ludzie, myśląc o przyszłości, zwracają się do takich ludzi, chcąc usłyszeć to, co one na ten temat powiedzą. Ponoć mój tata, tak słyszałem od niego, zwrócił się pewnego dnia do kobiety, która się tym zajmowała. Dawniej to kobiety, cyganki, tak, panie, chodziły i mówiły, że za jakąś kwotę powróżą. No i mój tata nie chciał chyba tego zrobić i ta pani się na niego zezłościła i powiedziała mu, że jak będzie miał 18 lat, to umrze. tylko nie wiedziało, że on miał 20 lat. Oczywiście złość swoją wylała, nie przepowiedziała nic, co byłoby prawdziwe, ale są ludzie, którzy mając dostęp do sił ciemności, potrafią coś przewidzieć, co jest związane z naszą przyszłością. Widzicie, oni potrafią to przewidzieć, ale nie potrafią tego zmienić, ponieważ to tylko Bóg może zmienić nasze życie. Tylko On może zmienić to, co mogłoby być niebezpieczne, związane z naszym życiem. I zwracanie się do wszelkiego zła związanego z okultyzmem, z czarami, jest niegodna jakiegokolwiek Bożego dziecka. Paweł nie wchodził w nią z żadną komitywę. Nie próbował z nią rozmawiać na ten temat. Nie próbował sięgać do jej zdolności. No to powiedz mi, jak dalej będzie wyglądała służba misyjna Alleluja. Ludzie otwierają gazetę każdego dnia, ponieważ szukają horoskopu. Chcą wiedzieć, co ich czeka. Nie ma gorszego dnia, który moglibyśmy rozpocząć, niż właśnie w taki sposób. Proszę, moja siostro, jeśli narodziłeś się na nowo, jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, nie powinieneś mieć nic wspólnego, co jest związane z jakimkolwiek szarlataństwem. Amen? Nic wspólnego. Każdy horoskop, każda książka, która by miała zabarwienie okultystyczne, chodzenie w takie miejsca, nie powinno nawet na myśl nam przyjść, ponieważ jest związane ze złem. Jest związane z niebezpieczeństwem, jest związane z czymś, co może zniszczyć nasze duchowe życie. Ale czytamy tutaj też, że pomiędzy jej, nazwijmy to obdarowaniem, a biznesem był pewien styk. Oto ludzie czerpali z tego zyski, wiedząc, że ona ma takie zdolności, ludzie przychodzili, płacili za to, a jakaś grupa ludzi, którym była ona podporządkowana, myślę nawet zniewolona, ciągnęła tego zyski. Czy widzicie połączenie między okultyzmem a światem biznesu? Czy widzicie ten zlepek? Czy myślicie, że dzisiaj, 2000 lat później, jest inaczej? Czy myślicie, że możni tego świata nie skłaniają się w taką stronę, by szukać powodzenia dla swoich interesów, rozwiązywania problemów, że ludzie tego szukają? Ale proszę, nie róbcie jako ludzie wierzący nic takiego, co mogłoby was obciążyć, co mogłoby was powiązać z taką sferą. Ja nie chcę, żeby w naszych portfelach były nieczyste pieniądze, które wywodzą się z okultyzmu. Za każdym razem, gdy tego dotykamy w Biblii, to widzimy, jak ludzie podnoszą się, jak się buntują. Gdybyśmy wybiegli kilka rozdziałów do przodu, to widzimy wielkie zgromadzenie i ludzie, którzy krzyczą, wielka jest Artemida Efeska, ale zrobili to przedsiębiorcy, którzy uznali, że Ewangelia jest zagrożeniem dla ich interesów. Oni wykonywali takie małe świątynki czy małe podobizny Artemidy Efeskiej i sprzedawali. Ale gdy słyszeli Ewangelię, która odwracała ludzi od martwego bóstwa, choć Paweł nie zwracał się bezpośrednio przeciwko temu bóstwowi, ale Ewangelia jasno dawała ludziom do zrozumienia, że służenie Bogu nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek obrazem, podobizną, rzeźbą czy czymkolwiek takim, z jakimkolwiek martwym bóstwem, a więc byli na tyle inteligentni, żeby wyciągnąć wnioski, a więc podburzyli ludzi, którzy mieli ich wyrzucić z miasta, by ich interes nie został zagrożony. I gdybyśmy próbowali dzisiaj sięgnąć interesów ludzi, którzy wiążą się z, nie wiem, z jakimś okultyzmem, czy z jakimkolwiek kultem, to wierzę, że taka sama wrzawa by powstała. I mało tego, nawet mogłoby prześladowanie przyjść, jakieś trudne czasy. Jeżeli powiedzmy gdzieś w sferze duchowej naszego narodu jest coś, co wiąże ludzi między religią a okultyzmem, między biznesem a okultyzmem, to Ewangelia, gdy zacznie tam się wdzierać i zacznie to rozdzielać, ludzie będą się nawracać, będzie wrzask. Będą trudności, będą prześladowania. Będzie cena, którą będzie trzeba zapłacić. Nawet nie wiemy, jak bardzo ludzie zwrócą się wtedy z wielką mocą przeciwko nam i być może będzie to niewygodne dla naszego życia. Może być nawet tak, że stracimy posady, stracimy stanowiska. Może ludzie będą nas piętnować, ale moja siostro, nie lękaj się, ponieważ ten, który jest większy w tobie, Jezus Chrystus, On się o ciebie zatroszczy. Ale to będzie też świadectwem dla ciebie, że Bóg naprawdę cię kocha. Pewnie gdybyśmy pojechali na giełdę nowojorską i zobaczyli tych wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani w kult pieniądza i zobaczyli też życie, które prowadzą, to zobaczylibyśmy świat, który by nam się bardzo nie spodobał. Ludzi, którzy nie wiedzą, co robić. Ponoć nawet w ONZ-cie, w tym wielkim gmachu jest świątynia, w którym jest posąg, którym każda religia mogłaby oddawać cześć. Jest uniwersalnym bóstwem dla tego świata. Słyszałem to od człowieka, który jest głęboko duchowym człowiekiem i był w tym miejscu i widział ten posąg. A więc jest niebezpieczeństwo, które gdzieś czyha bliżej niż nawet my sobie zdajemy sprawę. I ono wychodzi i być może słowa, które wypowiada, są bardzo poprawne, bo cóż chcieć od tych słów, gdy ona mówi, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Wydaje się, że ona jest dobrą reklamą dla apostoła Pawła, ale widzicie, ta sama prawda pochodząca ze złego źródła może przynieść odwrotny efekt. Że słyszymy słowa Ewangelii, gdzieś może nawet czytane, ale z jakiego źródła one pochodzą? Jaki mają cel? Może tylko po to, żeby zakryć nam, nie wiem, naszą świadomość, żebyśmy nie zobaczyli tego, co jest pod tą warstwą, gdzie wzrok człowieka nie sięga. Ale apostoł Paweł zdawał sobie z tego sprawę. Mimo to dalej wykonywał pracę ewangelizacyjną, nie zwracając się, ale w pewnym momencie, gdy już był znękany, gdy już nie mógł więcej tej presji wytrzymać, zwrócił się przeciwko temu duchowi. Nie przeciwko tej kobiecie, ale przeciwko duchowi, który był w nim, był w niej. Mówił, rozkazuję ci w imieniu Jezusa, żebyś z niej wyszedł i w tej chwili wyszedł. Oto coś, co otrzymuje Boży człowiek wraz z nowonarodzeniem. Wolność, czystość, świętość i nie powinien tego utracić. I również autorytet do tego, żebyśmy zaczęli staczać zwycięskie wojny. Amen. Żebyśmy nie byli pokonywani, gdy diabeł na nas naciera, gdy próbuje nas rękać, gdy wywiera na nas presję, to możemy stanąć w autorytecie imienia Jezus i powiedzieć, rozkazuję ci, abyś odszedł. Nie masz prawa do mnie, nie masz prawa do mojego domu, nie masz prawa do moich myśli, ani do mojego serca, nie masz prawa do mojego ciała, ponieważ ja jestem świątynią Bożą, ja jestem Bożym dzieckiem, aleluja. Ale kiedy widzimy to też w życiu innych, możemy również stanąć w autorytecie imienia Jezus, abyśmy byli przygotowani, ponieważ jest to niebezpieczna walka i mogli się przeciwko temu zwrócić z wielką stanowczością i z wielką mocą. To daje nam autorytet imienia Jezus. Nie jesteśmy osamotnieni, nie jesteśmy bezsilni, nie jesteśmy pokonani, ale w Nim jesteśmy zwycięzcami. To właśnie Jezus uczynił dla nas, umierając więcej, gdy zmartwychwstał. Ta sama moc działa dzisiaj w sercu każdego Bożego dziecka. Należymy do naszego wszechmogącego Boga, który ma moc rozprawić się z każdą siłą ciemności. Aleluja. Daje nam też mądrość, abyśmy potrafili rozeznać, co jest z Boga, a co z Boga nie jest. Co jest z właściwego źródła, a co nie jest z Bożego źródła. Ponieważ ludzie są nękani przez siły demoniczne. Być może słuchają tego, co poprawne, ale ich serce jest coraz bardziej obciążone i nie dają sobie z tym rady. Czas z tym zerwać. Czas to zakończyć. Czas przerwać tą rzecz, która łączy nas z tym światem albo z jakąkolwiek siłą ciemności. W imieniu Jezusa Chrystusa. Takiej wolności Bóg chce dla każdego swojego dziecka. Abyśmy mogli w niej chodzić. Mogli się cieszyć. Mogli być pełni pokoju i pełni radości, by nic nie wysysało z nas tego duchowego życia. Nawet taki gigant jak Paweł mówi znękany. To słowo wiele mówi, zwrócił się przeciwko temu duchowi i natychmiast pojawiły się reperkusje. A gdy panowie jej ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk. Widzicie, nie liczyła się ta kobieta, nie liczyło się jej dobro. Oni nie klaskali w dłoni, o teraz jest wolną osobą, tylko co? Zysk nam się skończył. Już nie będziemy mogli więcej czerpać interesów związanych z tym. Woleli, żeby była zniewolona niż wolna, dlatego że w tym mieli interes. Dlatego świata nie liczy się człowiek, liczy się pieniądz, liczy się może firma, zysk, nie liczy się jednostka, ale dla Boga liczy się każdy człowiek. Każda osoba, każde życie, które stoi za nami, Bóg jest tym zainteresowany i tylko On ma moc o nas się zatroszczyć. Ale Paweł wiedział, że tak będzie i pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędniki i stawili ich przed pretorami, rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście. Co? Oni zakłócają spokój? Ewangelia przywraca spokój, nawet jeżeli na początku jest trudniej. Ale ona daje prawdziwy pokój, prawda? I zobaczcie, i głoszą zwyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. I głoszą zwyczaje. Czy to znaczy, że gdy głosimy Ewangelię, to zmieniają się zwyczaje i kultura? Mam nadzieję, że tak. Kiedy głosimy Ewangelię, wszystko powinno się zmieniać. Kultura, zachowanie, zwyczaje powinny ulegać zmianom. Ja mówię na to moje alleluja, moje amen. Chcę tego. Czy chcielibyście, żeby kultura, w której żyjemy, się zmieniła? Zwyczaje, które są wokół nas, zmieniły się. Głosujemy tutaj. Niech za tym pójdzie Twoja modlitwa. Niech za tym pójdzie Twoje serce. Widzicie, jako młody człowiek wychowywałem się w określonej kulturze i zwyczajów, w przesądach, z którymi musiałem zerwać. Nie musiałem już oglądać się za siebie i pluć, gdy czarny kot mi drogę przebiegł. Ale ludzie robią to dnia dzisiejszego. Nawet wierzący ludzie, musimy odpukać. Ja bym puknął, tylko nie w drewno. Ponieważ są to zwyczaje, które my powinniśmy unikać. Dla nas być może jest to tylko gest, ale za tym idzie coś, co jest z tym powiązane. Proszę, zmieńmy zwyczaje. Proszę, zmieniajmy kulturę na taką, jakiej Bóg pragnie. Niech to będzie kultura miłości, przebaczenia, łaski, dobroci, wolności, nie życia w poczuciu strachu i tym, że jakaś klątwa będzie, bo nam kot drogę przebiegł. Do czego jesteśmy powołani? Na pewno nie do kociej wiary. Ale teraz po nabożeństwie chętnie odpowiem na to pytanie, dobrze? Dzięki wolności w Jezusie Chrystusie możemy zerwać z tą fałszywą kulturą przeszłości i być prawdziwie wolni w Nim. Prawdziwie wolni w Nim. I czytamy później, że kiedy zadano im wiele razów, wrzucili ich też do więzienia, do strasznego miejsca, wtrącili ich do zewnętrznego lochu, a nogi ich zakuto w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlił się i śpiewem wielbili Boga. Widzicie, patrzę na ten wiersz i widzę, jak może, jak powinien zareagować człowiek nowonarodzony w chwili, gdy pojawiają się w jego życiu trudności. Paweł nie narzeka, nie utyskuje, nie krytykuje. I nawet w tak ciemnym miejscu jak lochy, jak skuty gdzieś łańcuchami, jego serce jest wolne do tego, żeby wielbić Boga. W latach 50. wielu duchownych w naszym kościele, mówię o ewangelicznym kościele, zostało uwięzionych z różnych środowisk, czy to kościoła baptystycznego, zielonoświątkowego, czy wolnych chrześcijan, czy ewangelicznych chrześcijan, zostali wprowadzeni do tego samego miejsca, więzienia. I tam już nie było podziałów. Ten zielonoświątkowiec, ten baptysta, każdy miał swoją celę i napisaną nazwę, taką tabliczkę. Tu zielonoświątkowcy siedzą, tu baptyści. O, połączyła ich niedola. I kiedy tam siedzieli, rzeczywiście był to dla nich trudny czas. Rodziny nie wiedziały, gdzie oni są. Oni nie wiedzieli, co się dzieje z rodzinami. Może również zostały uwięzione, ponieważ trzymano ich w izolacji. Trzymano też często ich osobno, obok siebie, żeby nie wiedzieli, co się dzieje z innymi osobami. Aż pewnego dnia jeden z takich braci, on się Prover nazywał, o ile dobrze pamiętał. Człowiek, który został obdarowany przez Boga szczególnym darem, potrafił pięknie grać na skrzypcach. I ktoś powiedział, że nie tylko on się nawrócił, ale jego skrzypce też się nawróciły. Wcześniej grał dla świata, a teraz zaczął grać dla Chrystusa. Zaczął śpiewać pieśń. Po prostu pieśń, uwielbienia dla Boga. I nagle całe więzienie zaczęło śpiewać. Całe więzienie, wszyscy zaczęli gdzieś z różnych cel wyśpiewywać tą samą pieśń i wiedzieli, że nie są sami. Oni tam nigdy nie byli sami. Był z nimi Bóg. Moje siostry, moi bracia, abyśmy w takich chwilach, w takich momentach naszego życia potrafili uwielbiać Jezusa, ponieważ nie jesteśmy sami. Ja nie mogę zagwarantować, że nie znajdziecie się w podobnym miejscu. Już nawet nie mówię o więzieniu, ale o w trudnej sytuacji. Może jakieś kleszcze z jednej i z drugiej strony, jak szczęki i madła zaczynają się pojawiać, ściskając nasze życie, ale nawet w tym momencie zacznij uwielbiać Boga, wyrażając to, że masz Boga, który ma moc o ciebie się zatroszczyć, Boga, którego kochasz. Złóż Mu dziękczynienie za to, jakim jest Bogiem i uwielbi Go za to, jakim potężnym jest w swojej łasce i w swojej mocy, a zobaczysz rezultaty. Ja nie wiem, czy więzienie się zatrzęsie i mury się otworzą, ale na pewno twoje serce zostanie uwolnione do jeszcze większych rzeczy. Czytamy historię o Chinach, czytamy historię gdzieś o krajach w Afryce, gdzie chrześcijanie są nawet i dzisiaj więzieni i zabijani, ale nawet tam nie przestają wielbić naszego Pana. Płacą najwyższą cenę, ale nie przestają wielbić i są takim wspaniałym świadectwem, a ja w jakimś trudnym momencie, w jakimś niewygodnym, może kryzysu ekonomicznego lub trudnościach zdrowotnych lub w jakiejś sytuacji w pracy mam przestać wielbić Boga, mam się załamać i mam się rozkleić i mam powiedzieć, już nic ze mnie nie będzie. Nie, nie poddaję się w Jego imieniu. Dlatego tak ważne jest, byśmy oddawali Mu chwałę. Widzicie, czytając list do Rzymian i tym chyba będę musiał już zakończyć, bo dzieci wkroczyły z wielką mocą. Czytamy o to tak, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego poznawszy jako Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I oto myśl, która mi przyświeciła, gdy ten fragment zacząłem czytać. A gdyby odwrócić proces, gdy poznajemy Jezusa, gdy poznajemy Boga, gdy widzimy Jego dzieła, gdy zaczynamy Go uwielbiać, to już nasze serce nie jest pogrążone w ciemnościach. Już nie nikczemniejemy w naszych myślach. Już nie jesteśmy nierozumni. Już nie jesteśmy w ciemności, bo jesteśmy Chrystusowi. Amen. Zaczynamy uwielbiać Boga i rzeczywistość wokoło nas zaczyna się zmieniać. Zaczyna się od twojego serca, ale to pójdzie o wiele dalej. Sięgnie twojego domu, sięgnie całego twojego życia. I może nawet te problemy, które dzisiaj są nierozwiązywalne, jutro już będą rozwiązane, ponieważ przyszedł Jezus, aby dokonać swojego dzieła, ponieważ nowonarodzenie tak wiele zmienia w naszym życiu. I chwała Mu za to niech będzie. Powstańmy więc, drogie siostry, drodzy bracia, i wspólnie razem oddajmy Mu chwałę za to, że mogliśmy się narodzić na nowo, że nam została objawiona Ewangelia, że byliśmy w potrzebie, a Jezus przyszedł, aby wypełnić tą potrzebę, zapłacił tak wielką cenę, aby powołać nas też do tego, abyśmy żyli z Nim i żyli dla Niego, byśmy byli pełni poświęcenia, ale też i zwycięstwa, jakie daje nam imię Jezus w naszym życiu. Gdybyśmy w chwili próby i trudności nie załamywali się, ale uwielbiali Go tak, jak On jest tego godzien. Amen.